ksiądz dr Aleksander Dziadowicz, wykładowca Nowego Testamentu w Pelplinie, proboszcz parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Skorzewie. Na Kaszubach jest razem z nami. Szczęść Boże, księży doktorze. W takim razie rozpocznijmy nasze spotkanie krótkim wezwaniem, westchnięciem do Ducha Świętego.
Jak pusty. Będziemy dzisiaj rozważać czytania przygotowane na 26. niedzielę zwyku. Pochodzą one z następujących tekstów. Pierwsze czytanie to Księga Liczb, rozdział 11, wiersze od 25 do 29. Drugie czytanie to list świętego Jakuba, rozdział 5, wiersze od 1 do 6 i Ewangelia według świętego Marka, rozdział 9, wiersze od 38 do 48. Będziemy rozważać zagadnienie woli, wolnej woli. Ono, to zagadnienie wydaje się łącznikiem wszystkich trzech dzisiejszych czytań. Wolna wola Boga, która nie jest zaprzeczeniem urzędu nauczycielskiego Kościoła. Wolna wola, która wybiera tych, których chce, do tego, aby obwieszczać Jego słowo i Jego wolę wobec ludzi. Płonnym byłoby przeciwstawianie charyzmatyczności, z którą będziemy mieli do czynienia w dzisiejszych czytaniach, z instytucjonalnością Kościoła, bo struktury też są z ustanowienia Bożego. Zacznijmy więc od pierwszego czytania z Księgi Liczb. Pan zstąpił w obłoku i mówił z Mojżeszem. Wziął z ducha, który był w nim, i przekazał go owym 70 starszym. A gdy spoczął na nich duch, wpadli w uniesienie prorockie. Nie powtórzyło się to jednak. Dwóch mężów pozostało w obozie. Jeden nazywał się Eldad, a drugi Medad. Na nich też zstąpił duch, bo należeli do wezwanych, tylko nie przyszli do namiotu. Wpadli więc w obozie w uniesienie prorockie. Przybiegł młodzieniec i doniósł Mojżeszowi: Eldad i Medad wpadli w obozie w uniesienie prorockie. Jozue, syn Nuna, który od młodości swojej był w służbie Mojżesza, zabrał głos i rzekł: Mojżeszu, panie mój, zabroń im. Ale Mojżesz odparł: czyż zazdrosny jesteś o mnie? Oby tak cały lud Pana prorokował, oby mu dał Pan swego ducha. Oto słowo Boże. Thank you. pisana z perspektywy czasu, doświadczenia Izraela, Księga Liczb. To przedbabilońskie teksty, które miały zostać zredagowane przez pisarzy pochodzących ze środowiska kapłańskiego, którzy nadali całości taką formę, jaką znamy po powrocie z przesiedlenia. Znajdziemy tu elementy liturgiczne i prawne. Księga Liczb dotyczy drugiego roku pobytu Izraelitów na pustyni Synaj oraz ostatniego roku wędrówki zakończonej zajęciem ziemi po wschodniej stronie Jordanu. Możemy więc powiedzieć, że czas pustyni to czas weryfikacji pewnych założeń, czas też formowania się prawdziwego narodu, ludu Bożego. Nasz fragment sytuujemy w drugiej części księgi. Po opuszczeniu Synaju, co było w pierwszej części, a przed wydarzeniami na równinach Moabu, w trzeciej części. Rozdziały od 10 do 21 to wędrówka przez pustynię, a zatem jesteśmy razem z narodem wybranym na pustyni trochę skalistej, trochę piaszczystej. Cała księga podkreśla rolę proroka i pośrednika Mojżesza. Stąd już teraz widzimy, że nie dziwi pytanie Jozuego i prośba o to, aby Mojżesz zaprzestał procederu głoszenia tych, którzy okazali się nieposłuszni. Księga rozszerza pośrednictwo Mojżesza na Aarona, na kapłanów, na lewitów oraz, jak dowiadujemy się z dzisiejszego fragmentu, na 70 wybranych starszych. Jaki charakter ma to uniesienie, o którym słyszeliśmy w dzisiejszym czytaniu? Zanim odpowiemy na to pytanie, wprowadźmy odczytany fragment w kontekst wydarzeń opisanych w 11 rozdziale. Otóż ludzie szemrali przeciw Bogu. Mogło to być wywołane przez cudzoziemców, o których dowiadujemy się z 4 wiersza tego 11 rozdziału. Potwierdza nam to Księga Wyjścia w 12 rozdziale. Cudzoziemcy, którzy towarzyszyli Izraelitom wychodzącym z Egiptu. Ludzie zatęsknili za bardziej konkretnym pożywieniem. Manna im zbrzydła. Spełnienie pragnień jedzenia mięsa będzie jednocześnie karą, gdyż ich pokarmem będą przepiórki nie raz, nie dwa, ale tak długo, aż im to nosem wyjdzie, jak czytamy w 20 wierszu tego rozdziału, przez cały miesiąc. Takie znaczenie cudu podkreśla tradycja jachwistyczna. Mojżesz, znając wielkość swojej gromady, powątpiewa w możliwości Pana Boga wykarmienia tych wszystkich ludzi, którzy za Nim poszli. A mowa tu o 600 tysiącach pieszych. Bardziej konkretne obliczenia mówiłyby bardziej o 30 tysiącach ludzi. To, co opisane jest w pierwszym czytaniu, jest dowodem Pana Boga na Jego wszechmoc właśnie w chwili zwątpienia. Potwierdza nam to wiersz 23. I z tej perspektywy spróbujmy dotknąć kwestii uniesienia ekstatycznego. Owo uniesienie było znane na Bliskim Wschodzie, nie tylko w Izraelu, ale także chociażby w Mezopotamii, gdzie ekstatycznego proroka określano mianem muchu. W Izraelu stan ekstazy powodował, że odbierano proraka jako obłąkanego. Dowiadujemy się o tym z pierwszej księgi Samuela czy z księgi proroka Jeremiasza. Sytuacja opisana w Księdze Liczb, w tym właśnie 11 rozdziale, który rozważamy, nie niesie z sobą przesłania, ale ukazuje moc Boga, Jego władzę nad starszymi ludu. Tradycja elohistyczna prawdopodobnie wiąże to wydarzenie z opisem buntu na pustyni, ale temat proroctwa to bardziej ekstatyczne czy charyzmatyczne uniesienie, porównywalne do tego, o którym mowa w czasie zesłania Ducha Świętego w Dziejach Apostolskich w 2 rozdziale, mimo że duch, o którym tu mowa, to nie Duch Święty. Precyzyjniej, gdybyśmy mieli porównywać scenę z dzisiejszego pierwszego czytania ze sceną zesłania Ducha Świętego, moglibyśmy porównać to uniesienie z językami ognia czy z glosolalią, czyli mówieniem językami, co było efektem działania Ducha. Uznanie przez Mojżesza daru prorockiego udzielonego tym dwom, którzy pozostali w obozie, bo miejsce spotkania z Panem znajdowało się według tej tradycji, tradycji kapłańskiej, poza obozem. Mimo zastrzeżeń Jozuego miało służyć obronie niezależności urzędu prorockiego przed tymi, którzy chcieliby go poddać kontroli instytucjonalnej. Gdy dojdziemy do Ewangelii, wytłumaczymy różnicę między urzędem prorockim i urzędem kapłańskim. Czytanie z listu świętego Jakuba Apostoła. A teraz wy, bogacze, zapłaczcie wśród narzekań na utrapienia, jakie was czekają. Bogactwo wasze zbutwiało. Szaty wasze stały się żerem dla moli. Złoto wasze i srebro zardzewiało. A rdza ich będzie świadectwem przeciw wam i toczyć będzie ciała wasze niby ogień. Zebraliście w dniach ostatecznych skarby. Oto woła zapłata robotników, żniwiarzy z pól waszych, którą zatrzymaliście, a krzyk żniwiarzy doszedł do uszu Pana zastępów. Żyliście beztrosko na ziemi i wśród dostatków tłuczyliście serca wasze w dniu rzezi. Potępiliście i zabiliście sprawiedliwego. Nie stawiał wam oporu. Oto słowo Boże. List świętego Jakuba to dzieło chrześcijańskiego nauczyciela, który chce swoim słuchaczom, czytelnikom, prawdopodobnie pochodzenia żydowskiego, wskazać drogę duchową, której źródło stanowi mądrość. Fragment przeczytany przed chwilą otwiera piąty, ostatni rozdział listu, koncentrując czytelnika na perspektywie paruzji, chwalebnego powrotu Chrystusa na ziemię. Czytamy tu o ostrej krytyce bogatych, ale nie ze względu na samo bogactwo, lecz ze względu na nadużycia, które doprowadzają do tego bogactwa, czyli ze względu na cenę tego bogactwa. Bóg powstaje, aby bronić pokrzywdzonych, rezerwując sobie nieubłaganą karę na dzień rzezi, czyli na czas oczyszczenia ziemi z niesprawiedliwości i podźwignięcia przez ofiary. Chrześcijanie mają wyczekiwać z wytrwałością i cierpliwością tego dnia powrotu Pana. List nie jest tylko i wyłącznie krytyką. List ma przede wszystkim przesłanie pozytywne, wezwanie do tego, aby się starać, walczyć o niebo. Chrześcijanie mają wyczekiwać. W związku z tym spróbujmy zauważyć kilka elementów. Kara za zatrzymanie wypłaty robotnikom nawiązuje do Księgi Kapłańskiej, 19 rozdział, 13 wiersz. Dni ostateczne, o których mowa jest w tym fragmencie, oznaczają ludzkość, która weszła w tę ostatnią fazę dziejów po chrystusowym wcieleniu. Możemy to porównać z pierwszą mową apostolską w Dziejach Apostolskich w drugim rozdziale. Dzień rzezi to synonim kary ostatecznej, kary nierozpoznanej przez tych, których ona dotknie. Pan zastępów to określenie nawiązujące do hebrajskiego zwrotu ze Starego Testamentu Jahwe Sebaot, który wyraża Boże zaangażowanie w walkę ze złem i niesprawiedliwością. A zatem, tak jak w pierwszym dzisiejszym czytaniu, tak i w drugim, mamy do czynienia z wolą Bożą, ale też z wolą ludzką. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Apostoł Jan rzekł do Jezusa: Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, jak w Twoje imię wyrzucał złe duchy, i zaczęliśmy mu zabraniać, bo nie chodzi z nami. Lecz Jezus odrzekł: Przestańcie zabraniać mu, bo nikt, kto uczyni cud w imię moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o mnie. Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami. Kto wam poda kubek wody do picia, dlatego że należycie do Chrystusa, zaprawdę powiadam wam, nie utraci swojej nagrody. A kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą, temu lepiej byłoby kamień młyński uwiązać u szyi i wrzucić go w morze. Jeśli zatem twoja ręka jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją. Lepiej jest dla ciebie ułomnym wejść do życia wiecznego, niż z dwiema rękami pójść do piekła w ogień nieugaszony. I jeśli twoja noga jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją. Lepiej jest dla ciebie chromym wejść do życia, niż z dwiema nogami być wrzuconym do piekła. Jeśli twoje oko jest dla ciebie powodem grzechu, wyłup je. Lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do Królestwa Bożego, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła, gdzie robak ich nie ginie i ogień nie gaśnie. Oto słowo Pańskie. Rozdział 9 Ewangelii według świętego Marka poświęcony jest mowom, które następują po drugiej zapowiedzi męki Zbawiciela. Najpierw pouczenie w reakcji na spór uczniów o pierwsze miejsce w grupie 12. Następnie nasz fragment Ewangelii, tekst o obcym egzorcyście, to wiersze 38-42, oraz Jezusowe słowa o zgorszeniu, wiersze od 43-48. Całość tego 9 rozdziału kończy Logion o soli. Tym nie będziemy się już dzisiaj zajmować, bo nie wchodzi on w ramy naszego fragmentu. Teksty, które kojarzą się z naszą perykopą, to najpierw pierwsze dzisiejsze czytanie o 2 z 70, którzy otrzymali te same dary charyzmatyczne, co zebrani wokół Mojżesza. Następnie fragment z Ewangelii według świętego Łukasza, rozdział 17, wiersz 1. Niepodobna, żeby przyszły zgorszenia, lecz biada temu, przez którego przychodzą. Co nam kojarzy się jeszcze z dzisiejszym fragmentem Ewangelii? Przestroga dotycząca kamienia młyńskiego, zakończona troskliwym uważajcie na siebie, właśnie w Ewangelii Łukaszowej. Na prędce moglibyśmy przyrównać w drugi człon dzisiejszego fragmentu tej mowy Jezusowej do nauki płynącej z dzisiejszego drugiego czytania. Przestroga dla bogaczy. Pierwszy fragment naszej perykopy w wersji mateuszowej to jakby odwrócone słowa. Kto nie jest ze mną, jest przeciw mnie, a kto nie gromadzi ze mną, rozprasza. Wydaje się, że ten sam Jezus już nie jest tak tolerancyjny, jak w dzisiejszym fragmencie. To, co dziwi również w wierszach 38 i 40, to liczba mnoga. Z nami. A przecież, gdy Jezus chodził po ziemi, grupa Jego towarzyszy nie była jeszcze odniesieniem dla tłumów. Nie była grupą apostołów. Stała się ta grupa dopiero takim punktem odniesienia za czasów już po zmartwychwstaniu Chrystusa i po zesłaniu Ducha Świętego. Mamy oczywiście w pamięci słowa samego Jezusa o uczonych w Piśmie. Uczynków ich nie naśladujcie. To Mateusz 23, wiersz 3. Pamiętamy o słowach zachęty Jezusowej do wszystkich, aby wziąć swój krzyż i go naśladować, a także pouczenie dotyczące naśladowania wiary wielkich postaci Starego Testamentu, jak Abrahama, z listu do Hebrajczyków, rozdział 13, czy nawet świętego Pawła, który kilkukrotnie w swoich listach mówi: bądźcie naśladowcami moimi, jak ja jestem naśladowcą Chrystusa. A zatem uczniowie sami w sobie nie są punktem odniesienia, a na pewno nie w tym fragmencie, który przed chwilą przeczytaliśmy, fragmencie Ewangelii na najbliższą niedzielę. Jednak nie tyle o naśladowanie tu chodzi, co o współuczestnictwo w mocy Bożej, Jezusowej. Chrystus dzielił się sukcesywnie ze swoimi wybranymi misją, którą przyszedł wypełnić, począwszy od głoszenia, uzdrawiania, wyrzucania złych duchów, po chrzest i Eucharystię. Nawet z tym, o którym wiedział, że go zdradzi, dzielił się swoją nową mową z mocą. Co jednak z obcymi, z którymi mamy do czynienia w pierwszym czytaniu, co z obcymi, o których obecność sugeruje nam dzisiejszy fragment Ewangelii. Z Dziejów Apostolskich, z rozdziału 8, dowiadujemy się, że był taki człowiek, który nazywał się Szymon Mak, Samarytanin, który próbował kupić władzę od apostołów. Jezus w dzisiejszej Ewangelii nie wspomina, że egzorcysta, o którym mowa, poszedł za Jezusem, czy był jemu bliski. Nie przystał ani do Jezusa, ani do jego uczniów. Ów egzorcysta stał widocznie poza gminą czasów apostolskich. Stąd zwrot chemin, który znajduje się w tym tekście. Z nami. Dlaczego mowa tutaj o gminie? Dlatego, że tekst Ewangelii dotyczący Jezusa przedpaschalnego jednak jest pisany z perspektywy doświadczenia paschalnego, czyli śmierci, zmartwychwstania Jezusa, zesłania Ducha Świętego. Czyli uczniowie piszą też, mając już doświadczenie formułującej się grupy. Określenie z wiersza 39 dzisiejszego tekstu: nie zabraniajcie im, nie tyle legitymizuje działanie kogoś innego, ale w mocy Jezusa, co przyzwala każdemu zbliżyć się do Zbawiciela, pokazuje, że jest taka możliwość. To coś więcej niż tolerancja wobec innych. Wiersz 41 sugeruje gminie chrześcijańskiej czasów Marka, że ci, którzy ich nie prześladują, nie są automatycznie ich wrogami, mimo że nie są chrześcijanami. Okazuje się, że Zbawiciel wykorzystuje sytuację, aby postawić jeszcze większe wymagania wobec swoich uczniów. Przynajmniej w w tym kontekście, w którym sytuuje wypowiedź Jezusową Marek. Wiersze 40 i 41 określają decyzję czynienia dobra lub zła. Wy z tych wierszy oznaczają tych, którzy są najmniejsi, maluczcy. Więc każdy, który nie walczy z Chrystusem, jest po stronie gminy wspólnoty wierzących. Taka nauka płynie z dzisiejszego fragmentu Ewangelii. Pozostał nam jeszcze czasownik skandalizo, oznaczający zgorszenie, zgorszyć. Oznacza też w swoim sensie odwieść od wiary i pozbawić zbawienia. Zamyka on perykopę o obcym egzorcyście i kontynuuje perykopę właśnie o zgorszeniu. Kategoryczne żądanie, by odciąć tę część ciała, która odwodzi człowieka od Boga, podkreśla niezwykłą ważność zbawienia, czyli już nie tylko odwodzić innych od zbawienia, ale także to, co mnie samego odwodzi od zbawienia. Ten cel to nie tylko uniknięcie kary, która jest zilustrowana przez niegasnący ogień czy robak, który nie umrze, ale ewangelista stara się spojrzeć razem z czytelnikiem pozytywnie na tę rzeczywistość, ujmując ją jako nagrodę wieczną, zachęcając czytelnika do nagrody wiecznej, nie tylko do unikania kary. Określenia niegasnący ogień czy robak, który nie umrze, od razu ilustrują nam rzeczywistość piekła. Pochodzą one właśnie w tym zestawieniu z księgi proroka Izajasza z 66 rozdziału. Tam jest opisana wizja doliny Chinnon, czyli Gehinnom. Stąd greckie Gehenna, piekło. Gdzie tam rozkładały się ciała trawione przez robactwo lub były wystawione na żar słońca, dlatego że karą dla niektórych było niepogrzebanie ich, a w efekcie właśnie to działo się z tymi ciałami. Jednak przesłanie dzisiejszych czytań, szczególnie dzisiejszej Ewangelii, to pokazanie, że ten, który jest w stanie zrezygnować ze wszystkiego, co odciąga go od Boga i od ludzi, ma nadzieję, może mieć nadzieję na zbawienie. I znowu wracamy do kwestii woli. Wola Boga, zbawienie ludzi. Wola ludzi, wybór świadomy, dobrowolny wybór dobra lub zła. Dobra, które odciąga mnie lub innych poprzez moje zachowanie lub mnie samego, to, co mnie zniewala. Thank you. Może chętnie by ktoś próbował przeciwstawiać charyzmatyczność instytucjonalności, która może kojarzyć się z pewną skostniałą strukturą w Kościele. Otóż dzisiejsze wszystkie czytania są przeznaczone dla wszystkich chrześcijan. One nie wyznaczają tylko i wyłącznie drogi dla tych, których nazywamy posługującymi w Kościele. W pierwszym rzędzie dla nich, ale w łączności zarówno Księga Liczb, jak i list świętego Jakuba i Ewangelia Marka, one pokazują nam obraz ucznia Chrystusa, a takowym powinien być każdy chrześcijanin. Wspomniałem zupełnie na początku, że podam różnicę między urzędem prorockim i kapłańskim. Otóż ta różnica podkreślająca właśnie charyzmatyczność, czyli tę otwartość na Ducha Bożego w przypadku proroków, ta różnica była bardzo wyraźna w czasach Starego Testamentu, gdzie można powiedzieć, że kapłani świątyni byli funkcjonariuszami kultu. Tymczasem prorocy, może czasami źle postrzegani, odrzucani, automatycznie odrzucani, dlatego że wymagający, oni byli utożsamiani właśnie z żywym głosem Pana Boga. Można by było próbować na zasadzie kalki przekładać to na dzisiejszy Kościół. Otóż byłby to bardzo duży błąd, dlatego że urząd kapłański dzisiejszy nie jest kontynuacją urzędu kapłańskiego Starego Testamentu, ale jest zakorzeniony w urzędzie apostolskim i właśnie prorockim, czyli charyzmatycznym. Stąd pozwoliłem sobie powiedzieć zupełnie na początku, że także struktury, w których dzisiaj się znajdujemy, struktury kościelne, one też są z ustanowienia Bożego.
Zapraszamy Państwa do refleksji po usłyszanym Bożym Słowie, do rozmowy z naszym gościem, ksiądz dr Aleksander Dziadowicz, wykładowca Nowego Testamentu w Pelplinie, proboszcz parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Skorzewie na Kaszubach. Numery telefonów 56 655 2355 dla słuchaczy z Polski Północnej, 655 2356 Południa. Telefony w naszej rodzinie 536 600 100, 536 600 200, zagranica 0048 56 655 23 33 oraz 655 23 66. Radio Maryja, proszę. Halo? Halo, halo? Nie słyszę nikogo, może za chwileczkę. Proszę, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Bóg zapłać ojcu, księdzu profesorowi Aleksandrowi, ojcu Dariuszowi. No, nie, te perykopy no, nie są takie jednak łatwe w tym, na tą niedzielę, żeby ten wspólny taki zwornik do nich znaleźć. Niemniej jednak, no, powiem tyle, że to uniesienie prorockie to tak troszeczkę egzotycznie brzmi do naszego, w naszym języku, ale tam ksiądz profesor wspomniał, odniósł to też do tych właśnie emocji, które towarzyszyły zesłaniu Ducha Świętego, gdzie wręcz się mówiło, że apostołowie zachowywali się tak, jakby byli właściwie no, pijani. Tam jest coś takiego. Natomiast tutaj jest coś takiego, co bym powiedział, że może no, to nie jakaś konkurencja, tylko taka jakaś rywalizacja. No, ci jedni zostali w namiocie, drudzy nie byli. A niemniej jednak obdarowani byli tym uniesieniem prorockim. I teraz chcę powiedzieć, że święty Jan Chryzostom, komentując Ewangelię, on tam używa dosyć tak mocno słowa rozłam, bo tam jest ten problem, że jedni chodzili, drudzy, tam no, są te problemy, mówię, no to są trudne teksty wyjątkowo na tą niedzielę. I teraz jak może taka mała ilustracja, no ja bym tak powiedział konkretnie. Znaczy rozłam, ojcze Darku, w takich kategoriach naszych przyziemnych, powiedzmy, gdzie takie są te nieporozumienia, o których nawet ojciec po pierwszej dzisiaj mówił, to one zawsze gdzieś mają na dnie taki jakiś moment spekulacji. Natomiast tam, gdzie jest Chrystus i gdzie jest zmaganie się o bycie z Nim i bycie w tej wierności, to jest właściwie coś zupełnie innego. I tu bym się tylko posłużył takim obrazem, pamiętam w Como, jak ojciec święty był Jan Paweł II, to na wystawie jednego fotografa była na okładce albumu taka fotografia, gdzie ten krzyż, który stał na placu Zwycięstwa w czasie pierwszej wizyty Ojca Świętego, kiedy on był demontowany, podjechał ten dźwig i on się rozpadł. Taki rozkład nastąpił. Te ramiona się rozeszły w lewo i w prawo. I tak mi się to jakoś właśnie skojarzyło, że to jest właśnie to dramatyczne postępowanie. Właśnie za Chrystusem, za Jego Ewangelią, za Jego nauką, bo przecież On jest taki sam, jak w tych, mówię, niełatwych tekstach Starego Testamentu, w tym Księdze Liczb, jak i teraz tutaj w tym właśnie, czy też u świętego Jakuba, nie bardzo też łatwo jest tam dopatrzyć się tych związków. No i wreszcie u świętego Marka jest ten moment, który jak już spróbowałem właśnie czytać ten komentarz świętego Jana Chryzostoma. W każdym razie Bóg zapłać serdecznie i zawsze proszę, jak słyszę pelplin księdza profesora Aleksandra, o krótką modlitwę na grobie mojego przyjaciela księdza profesora Janusza Pasierba. Będę bardzo wdzięczny. Krzysztof jestem i będę bardzo wdzięczny ojcu profesorowi. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dobrej niedzieli życzę i wszystkiego dobrego.
Bóg zapłać. Dziękuję panie Krzysztofie.
Bóg zapłać. Postaram się wypełnić to zadanie, które pan mi zlecił. Pomodlić się za duszę świętej pamięci księdza profesora Pasierba. Faktycznie ten komentarz, na który pan zwrócił uwagę z trzeciej homilii świętego Jana Chryzostoma do pierwszego listu do Koryntian, on zwraca uwagę na rozłam, dlatego że człowiek chciałby no, zagarnąć dla siebie. Chciałby jednak, czy to Chrystusa tylko i wyłącznie dla siebie zagarnąć, czy drugiego człowieka. Dlatego szczególnie w takiej właśnie wspólnocie, jaką jest wspólnota koryncka, bardzo, bardzo mocno podzielona, potrzeba właśnie dostrzegać Chrystusa, który łączy, a nie dzieli.
I kolejny słuchacz, proszę. Halo? Prosimy.
A szczęść Boże, ojcze Dariuszu, ja chciałam zgłosić, bo tutaj w tym województwie łódzkim cały czas zakłócają ten...
Ma pani niewyłączone radio i...
Nie, w województwie łódzkim w Pajęcznie cały czas się włącza radiostacja TKMF.
To znaczy, że jest sygnał Radia Maryja tam, tak?
Zakłócany.
Dobrze.
Nie można słuchać.
Dziękuję za zgłoszenie. Postaram się przekazać komu trzeba. Bardzo dziękuję. Proszę, Radio Maryja.
niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Dariusz z Zamościa. Pozdrawiam studio, księdza profesora i ojca prowadzącego.
Pozdrawiamy.
Prosimy, panie Dariuszu, słuchamy od początku.
Tutaj faktycznie ta perykopa jest trochę trudna, ale mnie się tutaj tak bardzo, bardzo, bardzo obiło o uszy to, że apostołowie mówią do Jezusa, spotkaliśmy człowieka, który nie chodził z nami i w imię Twoje wypędza złe duchy, w imię Twoje. Więc pytanie, dlaczego w imię Jezusa Chrystusa, skoro nie chodził z nimi? I tutaj zawsze będę mówił, że cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych braci moich, mnieście uczynili. I że faktycznie tutaj ani zazdrość, ani żadna ludzka jakaś tam przebiegłość nie mam tutaj miary, dlatego że następne pytanie byłoby zawsze, będę się pytał, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych braci moich, kto jest tym najmniejszym? Więc wszystko należy robić w imię Jezusa. I w imię Jezusa może robić tylko ten, który Jezusa zna. A dziwne, że nie chodził, prawda, z apostołami, a znał Jezusa. I tutaj właśnie jest to uniesienie prorockie, które jakby Bóg daje przez Syna swego ludziom. I tutaj jakby to można powiedzieć nic nikomu do tego. Trudne jest to, trudne, co prawda, ale też i jasne. Też i jasne, bo jasno można zdefiniować, prawda, że uczynimy wszystko w imię Jezusa. Więc najmniejszym w Królestwie Niebieskim byłby Jezus. Tak można było powiedzieć. Więc imię dla najmniejszego. Dziękuję, może tyle. Może ksiądz profesor dopowie coś jeszcze.
Dziękujemy.
Jeśli odnieślibyśmy się do przypowieści o sądzie ostatecznym, gdzie Chrystus utożsamia się z każdym najmniejszym, to oczywiście pewno w taki sposób możemy to podkreślić. Właśnie nie chodzi z nami, a wyrzuca złe duchy. Otóż to, że nie chodził z dwunastoma, wcale nie znaczy, że nie chodził za Jezusem. W takim sensie, że nie był w gronie szerszym tych, którzy słuchali Słowa Bożego. No, może tak. Z jednej strony mamy do czynienia w tekstach biblijnych z ludźmi, którzy próbują uzurpować sobie władzę właśnie wypędzania złych duchów, bo ona jest najbardziej spektakularna, tutaj się wydaje. Chociażby właśnie wspomniany Szymon Mak z Dziejów Apostolskich z 8 rozdziału. Z drugiej strony mamy bardzo konkretną charakterystykę tych ludzi, którym Chrystus powierza coś o wiele może mniej spektakularnego, a jeszcze ważniejszego w codzienności, mianowicie z władzę odpuszczania grzechów, władzę chrzczenia. Po swoim zmartwychwstaniu. I tutaj ich charakterystyka pojawia się właśnie w dziele Łukaszowym, w pierwszym rozdziale Ewangelii Łukasza i w pierwszym rozdziale Dziejów Apostolskich. W pierwszym rozdziale Ewangelii Łukasza słyszymy taki identyfikator właśnie tej grupy, którzy od początku byli naocznymi świadkami i sługami słowa. Od początku byli. Bo właśnie z tych, którzy byli od początku, Pan Jezus wybrał tych 12, co wcale nie znaczy, że nie byli inni. Wiemy o tym, że Pan Jezus najpierw posłał 12, potem 72. Na początku Dziejów Apostolskich, jak jest już wiadomo, że Judasz zdradził, że Judasz odebrał swoje życie, zresztą tragicznie jest opisana śmierć Judasza właśnie w takich kategoriach, które spotykamy właśnie dzisiaj w Ewangelii o tym robaku, o ogniu, gdzie Judasz jest w komentarzach pokazywany jako antytyp Pawła, bo Paweł jako pierwotnie antagonista, potem nawraca się do Jezusa, a Judasz nie. I w przypadku właśnie wyboru Macieja, czyli jako tego, moglibyśmy powiedzieć, z drugiego rzędu, który uzupełnił grono 12, jaka była charakterystyka potrzebna do tego wyboru? Czytamy w słowach świętego Piotra w Dziejach Apostolskich, rozdział 1, wiersz 21. Trzeba więc, aby jeden z tych, którzy towarzyszyli nam przez cały czas, kiedy Pan Jezus przebywał z nami, począwszy od chrztu Janowego, aż do dnia, w którym został wzięty do nieba, którzy towarzyszyli nam przez cały czas, kiedy Pan Jezus przebywał z nami. Czyli w Ewangelii mamy grupę nieukonstytuowaną, odniesieniem jest tylko Pan Jezus. W Dziejach Apostolskich już mamy grupę dobrze określoną, tych, którzy towarzyszyli Jezusowi, którym Jezus powierzył moc.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Maciej z Łodzi. Ja mam takie krótkie pytanie. Jak się można odnieść do głoszonych w kontekście tych słów Ewangelii, o których była mowa, tego co Pan Jezus mówił o wejściu do Królestwa Niebieskiego chromym czy jednookim w stosunku do tych niektórych poglądów głoszonych w obecnym czasie o tak zwanym pustym piekle. Dziękuję, szczęść Boże.
Dziękujemy, szczęść Boże.
Mam pewien kłopot, dlatego że nie wiem dokładnie, czego dotyczą te słowa o pustym piekle. Może dotyczą teorii apokatastazy, która pojawiała się w pierwotnym kościele. Dzisiaj faktycznie niektórzy teologowie te kwestie podnoszą. No, wydaje mi się, że dzisiejszy tekst nie dotyka w sposób bezpośredni tej kwestii. Mówi bardziej o konieczności wysiłku konkretnego człowieka, aby nie tyle uciec od potępienia, co aby zdobyć zbawienie. Bardziej w takim kontekście trzeba by było na to patrzeć, a kwestia odcinania, z wydłubywania, to jest kwestia po prostu radykalizmu ewangelicznego, że trzeba wprowadzić w swoje życie radykalizm nie na pół, ale no stuprocentowo. Stąd też jeden z komentarzy mówi o tym, że nie można frywolnie podchodzić do swoich słabości, tylko trzeba, jeżeli coś stanowi moją słabość, to trzeba to całkowicie odsunąć z mojego życia, bo tylko całkowite odsunięcie danej rzeczywistości, już nie tylko kończyny, ale jakaś sytuacja, która miała mi pierwotnie pomagać, okazało się, że może mnie zniewalać, czyli odciągać od Pana Boga, że całkowicie muszę się od niej odseparować.
Dziękuję bardzo. I może krótkie podsumowanie jeszcze, księże doktorze, jeśli...
Dzisiejsze czytania zarówno z Ewangelii według świętego Marka, jak i wezwanie wydaje się najmocniejsze z tej niedzieli, czyli czytanie drugie czytanie, czyli list Jakuba, a także wspomnienie z Księgi Liczb, to przede wszystkim zachęta do człowieka, aby się starał, aby starając się, nie wykluczał nikogo z możliwości starania się. Tak moglibyśmy to powiedzieć. Dlatego, że kogoś można wykluczyć z drogi do nieba, nie tylko poprzez bardzo bezpośrednie powiedzenie mu, że się nie nadaje, ale także poprzez osobisty brak przykładu. Nasz osobisty brak przykładu może zniechęcić czy odciąć kogoś od rzeczywistości zbawienia. Czasami mówi się o właśnie na przykład braku właściwej postawy w życiu rodzinnym, która powoduje zniechęcenie wśród dzieci, gdy widzą, że wyznawana wiara nie przekłada się na życie rodziców. Wtedy dzieci nie widzą sensu też w praktykowaniu czy staraniu się o niebo.
Dziękuję. Ksiądz dr Aleksander Dziadowicz, wykładowca Nowego Testamentu w Pelplinie, proboszcz parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Skorzewie na Kaszubach. Dzisiaj był naszym gościem. Bardzo dziękuję, księże doktorze.
Dziękuję bardzo i pozdrawiam zarówno z wszystkich pracowników Radia Maryja, jak i wszystkich słuchaczy. Pozdrawiam także moją rodzinę w Bydgoszczy i pozdrawiam parafię. Parafię w Skorzewie, wszystkich parafian bardzo serdecznie pozdrawiam i zapewniam o modlitwie także tutaj.
Dziękuję uprzejmie.